Chwała Jezusowi. Dobrze Was widzieć, dobrze być po ponad 20-dniowej podróży znowu w domu i móc Was nie tylko oglądać, ale jeszcze się dzielić słowem, a też z drugiej strony, wiecie, ciekawa taka myśl przyszła mi do głowy, kiedy widziałem, że nasz brat odszedł i oczywiście człowiek w sercu czuje współczucie i kondolencje dla rodziny. Ale też, wiecie, mamy to coś, co tutaj brat Janek powiedział, że my wiemy, dokąd idziemy. Amen. My wiemy, za kim idziemy. I bardzo takie ciekawe słowo tutaj użył. Nie wiem, czy to świadomie zrobiłeś, czy nie, ale normalnie cała inspiracja dla mnie, kiedy powiedział tutaj, że niektóre pogrzeby są beznadziejne. Usłyszeliście to? Beznadziejny pogrzeb. Jak pogrzeb może być beznadziejny? Może, bez Jezusa. On jest beznadziejny, choćby nie wiem, jak pięknie był zrobiony. Może być na nim orkiestra, może być na nim, nie wiem, nawet prezydent, ale jeżeli jest bez Jezusa, to ten pogrzeb jest beznadziejny. Słowo beznadziejny oznacza bez nadziei. Tak mnie bardzo zainspirowało, że brat powiedział, beznadziejne pogrzeby są niektóre. I pierwsza myśl to człowiek myśli, że coś jest beznadziejne, jak jest, nie wiem, nieudane. Ale nie, beznadziejne to jest, kiedy nie ma żadnej nadziei. Kiedy człowiek nie wie, dokąd idzie. Kiedy nie wie, co się stanie. Chciałbym dzisiaj w czasie naszego nauczania dzielić się z wami słowem, które w jakiś sposób też zainspirowało mnie przez wspomnienia. Wiecie, jakiego dzisiaj mamy dnia? Mamy dziś 11 września, 13 lat. Niektórzy od razu skojarzyli, o czym myślę. 13 lat temu, 8 września, wylądowałem w New Jersey, a właściwie wylądowałem na lotnisku Newark w Nowym Jorku i przyleciałem wtedy głosić Słowo Boże. W planie miałem kazania i odwiedziny u pastora Davida Wilkersona. Był 9 wrzesień, odpoczywałem, potem był 10. Planowaliśmy i jednym z naszych planów było pojechać zwiedzić budynki World Trade Center w Nowym Jorku. To był nasz plan na ten właśnie tydzień, w którym to się stało. Na drugi dzień rano jeden z pastorów, dla których wtedy głosiłem tam, zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, zobacz w telewizji, co się stało? Wielki wypadek jest. Samolot uderzył w jedną z wież. Wtedy jeszcze myśleli, że to wypadek. Nikt, wiecie, nie pomyślał nawet o zamachu. Ktoś tam coś tam może w telewizji podejrzewał, ale nikt nie wiedział, co się będzie działo. I kiedy kamery filmowały i pokazywały, jak ten wieżowiec się pali, to, że samolot tam uderzył, komentowali to na żywo. Nagle i nigdy nie zapomnę okrzyku tego dziennikarza, kiedy on zaczął krzyczeć, mój Boże, mój święty Boże, bo drugi samolot uderzył w drugą wieżę. I już wszyscy wiedzieli, że to jest wojna, że to nie jest żaden wypadek. Jakiś czas później wiecie, że samolot uderzył w Pentagon, czyli w dowództwo wojsk amerykańskich. Jakiś czas później czwarty z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii, ponieważ pasażerowie już wiedzieli, co robią z samolotami, i ryzykując własnym życiem obezwładnili zamachowców i rozbili samolot na polach Pensylwanii. Zginęło grubo ponad 3000 ludzi, można powiedzieć prawie 4. Wiele dzieci zostało osieroconych. Wiele rodzin poczuło straszny ból. Pamiętam, zadzwoniłem wtedy do mojej żony. Zdążyłem jeszcze zadzwonić. I mówię do niej, wiesz co? Tu się coś strasznego dzieje. Ja nie wiem, czy to jest wojna, czy to jest jakieś... Ja nie wiem, co się będzie działo. Zaraz potem zadzwoniłem do mojej mamy i w tym momencie przerwali łączność ze światem i Ameryka się odcięła i wyłączono dla bezpieczeństwa wszystkie telefony. Także takie to były moje wspomnienia z tamtego dnia, kiedy samoloty uderzyły w World Trade Center. I wszyscy myśleliśmy, że zaczęła się wojna. Wiecie, chciałem dzisiaj wam powiedzieć o takim słowie, o słowie pokój. Co to jest pokój? Pan Jezus powiedział, że w Ewangelii Jana, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam o wszystkim, co wam powiedziałem. I po tych słowach Jezus powiedział te najbardziej pamiętne. Zaraz po tych, to jest następny werset Jana 14:27, a to, co przed chwilą powiedziałem, to było 26. Powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tu jest pewna tajemnica pokoju, którą chciałbym, abyście zobaczyli. Pierwsza myśl mojego dzisiejszego wykładu. Kiedy mówimy, że jest nam zimno, to przeciwieństwem słowa zimno jest ciepło. Kiedy mówimy, jestem nasycony, to przeciwieństwem na przykład takiego najedzenia się, że się tak wyrażę, jest głód. Przeciwieństwem słowa pokój nie jest słowo wojna. Przeciwieństwem słowa pokój jest niepokój. A niepokój to nie to samo, co wojna, bo na przykład człowiek, który ma pełny pokój w Chrystusie, może toczyć wojnę przeciwko złu. A więc człowiek pokoju może toczyć wojnę. Przeciwieństwem pokoju nie jest wojna, jest niepokój. Bo w jakiś sposób walka trwa zawsze. Czasami mówimy nawet, że walczymy o pokój. I zwróćcie uwagę, że Jezus mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje. Bo świat nie daje pokoju, od tego zacznę. Świat daje spokój. Wiecie, kiedy Żydzi mówili szalom, to wiecie, bo nieraz tu już o tym mówiłem, że szalom oznaczało pokój z Bogiem, pokój z ludźmi i pokój ze sobą, ale głębokie znaczenie słowa szalom oznaczało równowagę również. Szalom oznacza pewną równowagę. Szalom oznacza ten brak chaosu, oznacza właśnie brak niepokoju, a nie całkowity brak wojny. To świat dzisiaj tak wylansował, że wiecie, będziemy walczyć o pokój. Jechał wyścig pokoju, a 1 maja szedł pochód, który protestował, żeby był pokój. A największe pochody szły w tych krajach, które najwięcej wojen robiły. Przeciwieństwem słowa pokój jest niepokój. Jezus powiedział: pokój mój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. I tutaj mówi nie, że nie będzie wojny, czyli daję wam pokój i od tego dnia nie będzie żadnej wojny. Nie, on mówi: ja wam daję pokój i z tego powodu niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czyli wynikiem pokoju, który daje Jezus, nie jest brak walki, ale jest brak trwogi i lęku. Ponieważ, jeszcze raz powtarzam, przeciwieństwem słowa pokój jest słowo niepokój. Teraz, wiecie, jeśli przejdziemy do 14 rozdziału listu do Rzymian, 17 werset, albowiem Królestwo Boże się modlimy, kiedy mówimy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? Modlimy się, żeby przyszło co? Królestwo Boże. A kto jest księciem pokoju? Bo w Królestwie Bożym jest król i jest książę. Księciem pokoju jest Jezus, ten zapowiadany, on jest księciem pokoju. I albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I znowu na zasadzie przeciwności, jeżeli Królestwo Boże to nie pokarm i napój, zgadzacie się, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, to królestwo tego świata to jest właśnie pokarm i napój, bo o to chodzi na tym świecie. Żeby mieć jeść i się napić, żeby posiadać, ale królestwo tego świata to nie jest sprawiedliwość, to nie jest pokój i to nie jest radość. To jest niesprawiedliwość, to jest niepokój i zmaganie. To jest odwrotność tego, co daje Bóg. I chciałem powiedzieć, że wiecie, dzisiaj, 11 września, kiedy wspominam pierwszą taką wielką wojnę, którą widziałem na własne oczy, tam będąc w New Jersey, nigdy nie przypuszczałem, wiecie, że zobaczę coś takiego na swoje oczy. Kiedy lądowałem samolotem 2-3 dni wcześniej, stały w słońcu piękne, wielkie wieżowce. Pamiętam, stałem z paszportem do odprawy paszportowej i przez okno z lotniska Newark było je wyraźnie widać w oddali. I nawet przyszła mi myśl, o, fajne miejsce, pewnie tam będę. Nigdy na nich nie byłem. Zobaczyłem w oddali, ponieważ niepokój tego świata zabrał je tak jak wiele rzeczy. I chciałem dlatego dziś powiedzieć o pokoju. Człowiek pokoju to nie jest człowiek wojny. To nie jest człowiek, który nie zna wojny. Jak dlatego powiedziałem, że przeciwieństwem słowa pokój nie jest słowo wojna, tylko niepokój. Dlatego, że człowiek bez pokoju to jest człowiek, który żyje w ciągłym niepokoju. A mając niepokój, musi toczyć wojny. Musi walczyć. Musi się zmagać, musi mieć wysiłek. I dlatego chciałbym was dzisiaj w tym czwartkowym nauczaniu zachęcić, byśmy pogłębiali w sobie bycie ludźmi pokoju. Nie niepokoju. Pokój mój daję wam. Wiecie, czasami, kiedy czytamy ten werset tak pobieżnie, pokój mój daję wam, to mamy przyzwyczajenie przez dzieciństwo i przez filmy i przez kulturę, w której żyjemy i przez opowieści, że to Jezus taki na zasadzie takiego machnięcia czarodziejską różką, wiecie, takie czary mary. Nie macie pokoju? No to daję wam. Pyk, macie. Nie, to tak nie działa. Pokój jest czymś, co się osiąga, co się zdobywa, co się przyjmuje, w czym się trwa i w czym się żyje. I dlatego chciałem wam dziś powiedzieć o człowieku pokoju. Pokój to nie jest cud, który się zdarza na tej... To jest cud, ale to nie jest cud, który się zdarza na tej zasadzie, że na przykład, wiecie, cyk i po prostu mamy pokój. Jeżeli chcesz mieć w swoim życiu pokój, to nie możesz żyć byle jak, zgadza się? Tylko osiągasz go, w jakiś sposób go zdobywasz. Ci z was, którzy mają pokój, to wiedzą, że mają ten pokój, ponieważ żyją w pewien sposób, myślą w pewien sposób i postąpili, parę kroków zrobili w swoim życiu. Ci z was, którzy nie mają pokoju, wiedzą i czują, że muszą zrobić pewne rzeczy, muszą coś dokonać, muszą dopełnić pewnych zmian. Pokój i niepokój. I dlatego chcę mówić o człowieku pokoju. Wiecie, są ludzie, o których Jezus śmie powiedzieć, i kiedy mówiłem na temat kazania na górze, pamiętacie, mówiłem wam wtedy bardzo głęboko w Słowo Boże, wchodziliśmy i mówiłem na temat błogosławieni i na przykład mówiliśmy ubodzy w duchu i tak dalej, prawda? Po kolei patrzyliśmy, jak to ubóstwo w duchu powoduje dalsze i dalsze pogłębianie się, bycia, stawania się człowiekiem podobnym do Jezusa. I Jezus mówi, że są na tym świecie ludzie błogosławieni, że można żyć na tym świecie i być błogosławionym. I jednym z tych błogosławieństw, znaczy błogosławiony znaczy, pamiętacie co znaczy? Szczęśliwy. Błogosławiony to nie znaczy, że ma oczy w górę i się kołysa. Błogosławiony nie znaczy beztroski, znaczy szczęśliwy. I są ludzie błogosławieni na tym świecie, a między innymi są to ludzie czyniący pokój. Bóg chce, żebyśmy byli Jego Kościołem, który czyni pokój, a nie który czyni niepokój. Bo Kościół jest Kościołem walki. Gdyby wojna była przeciwieństwem słowa pokój, wtedy apostoł gdyby napisał, lecz my bój toczymy, tak? Bo toczymy bój, nie z krwią i z ciałem i z nadziemskim, ale on mówi, że apostoł mówi, że staczał pewną walkę, przyrównuje do żołnierza chrześcijanina. A więc słowo pokój nie ma w przeciwieństwie słowo wojna. Słowo pokój ma w przeciwieństwie słowo niepokój. Nie wiem, czy wiecie, ale byli na wojnie ludzie, którzy pośród najgorszych nawet zmagań wojennych mieli w sobie pokój. Ponieważ wiedzieli, kim są, dokąd idą. Jezus mówi, pokój mój daję wam. Chcę wam powiedzieć, pokój Jezusa to jest Królestwo Boże, to jest chodzenie w Duchu Świętym. To jest pokój. Pokój to jest coś, co się dzieje. To jest coś, o co musicie dbać, co musicie pozyskać i co musicie szanować. Musicie w sensie ja i wy. Każdy z nas. Bo Jezus mówi, są ludzie błogosławieni. To są ludzie czyniący pokój. Ci dni, w których żyjemy, chyba nie były od dawna gorsze dni, niż mamy teraz na myślenie o pokoju. Gdzie się nie popatrzymy, to sytuacja jest zaogniona. To sytuacja jest niebezpieczna. Widzimy, co się dzieje między Rosją i Ukrainą. Widzimy, w jaki sposób świat tego ustawia. Widzimy, wiecie, ja mam tą przyjemność, że potrafię i po rosyjsku czytać, i po angielsku trochę czytać, i po polsku. I mogę sobie popatrzeć na różne wiadomości. Słuchajcie, niektóre wiadomości, jak się czyta, to jakbyście czytali z dwóch różnych planet. Na przykład jak czytam rosyjskiego komsomolca w internecie, to tam wychodzi, że po prostu, wiecie, cały nasz Zachód, my, to w ogóle wywołujemy ciągle wojny tylko. Nic innego nie robimy, tylko ciągle atakujemy tą biedną Rosję. Kiedy czytam gazety ukraińskie, to wychodzi, że Rosja nic innego nie robi, tylko wojny robi. Kiedy czytam zachodnią prasę, no to wychodzi, że Rosja cały czas zaczepia i powoduje konflikty. I w ogóle nie ma żadnego problemu po stronie ukraińskiej. I w ten sposób świat ma każdy swoją stronę. My wiemy, którzy żyjemy wystarczająco długo, że nigdy nic nie jest takie czarno-białe na tym świecie. Ten świat trapią niepokoje. Wiemy sami, co się dzieje na wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Wiemy, co się dzieje w Syrii. Wiemy, co się dzieje w byłym Iraku. W czasie, kiedy my tutaj spokojnie siedzimy w kościołach, chrześcijanie już teraz nie tylko są krzyżowani, ale są nowe doniesienia tych, którzy badają, którzy studiują tamtą politykę, tamte rejony, tych, którzy troszczą się i martwią o męczenników Kościoła. Już nie tylko się ludzi krzyżuje, doszło już do tego, że się ich pali żywcem. Nie wiem, czy wiecie, że pali się już żywcem nawet kobiety i dzieci. Dochodzi do strasznych rzeczy w tym samym czasie, kiedy reszta świata zastanawia się, jak sobie dogodzić, jak udawać, że nie widzi. A w tym samym czasie dochodzi mnie głos Ducha Świętego i Duch Święty mówi: Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, ale też i pokój. Jezus mówi: ja daję wam mój pokój. Dni, w których żyjemy, pełne wojen. Wydaje się, wiecie, że wojna jak widmo chodzi naokoło nas. Jeszcze niedawno, gdybyśmy komuś powiedzieli, że może być u nas wojna, ludzie by się śmiali. Mamy 2014 rok, 2 lata temu Ukraina w Doniecku budowała stadiony i tysiące kibiców z całego świata jadło w Doniecku, w McDonaldzie, popijali Coca-Colą, chodzili po parkach i gdybyście im powiedzieli za 2 lata o tej porze w tym parku będą stały czołgi, co by wam odpowiedzieli? Gdybym wam powiedział dzisiaj, że u nas może być niepokój, już nikt nie powie, że to jest niemożliwe, że do nas różne rzeczy mogą się stać. Żyjemy na świecie, który się rusza, który wchodzi w sztorm, a Jezus mówi, że pokój będzie naszą kotwicą, naszą siłą, naszym przetrwaniem. Mamy pokój. Ale chcę wam powiedzieć, kiedy Jezus mówi: pokój mój daję wam, jak już powiedziałem, nie czyni cudu, to nie jest takie cyk, macie, jeszcze nie czujecie, no to jeszcze raz, pokój mój daję wam, cyk, czujecie teraz? To nie tak działa. Kiedy Jezus mówi: daję pokój, to chce nam powiedzieć, że nie tylko mamy być tymi, którzy pokój w sobie mają, noszą, bo Biblia nie tyle nas uczy, co to też jest faktem, ale jest raczej takie trochę niemożliwe, żeby mieć Boży pokój i trzymać go dla siebie, bo błogosławieni, którzy są tymi, którzy czynią pokój. Amen? Czynić coś znaczy się tym, co mam w swoim sercu, dzielić się. Czyniący pokój to nie jest, kto mówi: wiesz co, ja jestem błogosławiony, czyli szczęśliwy, mam pokój, a ty mnie nie za bardzo obchodzisz. Człowiek, który ma pokój, chce czynić pokój. Nie jesteśmy jedynie posiadaczami pokoju. Jesteśmy tymi, którzy go mają nieść. Człowiek pokoju walczy ze złem. I Jezus powiedział: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. 5:9 Mateusza. Oni błogosławieni są, szczęśliwi ci, co mają pokój i ich Bóg nazwie swoimi synami, ponieważ mieć pokój to mieć w sobie Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego człowiek nigdy nie osiągnie pokoju, choćby nie wiem, ile kościołów w życiu przeszedł. Można przejść 100 kościołów. Można sobie wybrać kościół, który robi najlepszą kawę po nabożeństwie. Można sobie wybrać kościół, który gra najlepszą muzykę. Można sobie wybrać kościół, który ma najlepszego kaznodzieję. Ale jeżeli nie będzie w twoim życiu obecności Ducha Świętego, nie będziesz człowiekiem pokoju, nie będziesz tym, który jest dzieckiem Bożym, ponieważ to Duch Święty mówi nam o tym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bez Ducha Świętego nie możemy stać się dziećmi Bożymi. I ja teraz nie mówię w jakiś dogmatyczny sposób o zielonoświątkowej teologii, ale mówię w życiowy sposób o Bożym działaniu w naszym życiu, o Bożej obecności w naszym życiu, o Duchu Świętym. Błogosławieni pokój czyniący to są błogosławieni ludzie, którzy chodzą w Duchu Świętym i robią to, co chce Duch Święty, a On chce czynić Królestwo Boże, którego składnikiem jest sprawiedliwość, ale również pokój i radość. Jeśli jest sprawiedliwość, jeśli jest pokój, to wiadomo, że jest radość w Duchu Świętym. Dlatego powiedziałem, pokój nie jest cudem, który się dostaje na cyk. Pokój się osiąga. Jest tym, ku czemu się zmierza, do czego się działa. I kim teraz są ludzie pokoju? Czy jestem człowiekiem pokoju? Czy ja, czy niepokój? Czynicie pokój, czy nie? Zdarzyło wam się kiedyś uczynić niepokój? Mi się zdarzyło. Czasem coś o kimś powiedziałem, a potem miałem niepokój. Prawda? Sami mówimy, że mamy jakiś w związku z tym niepokój. Czasem komuś coś zrobiłem. Czasem ludzie mi coś zrobili. Czasami byłem w sytuacjach, ale Jezus mówi, że On chce nas widzieć jako ludźmi czyniących pokój. A więc błogosławieni pokój czyniący, mamy być ludźmi pokoju. Wiecie, również oznacza to, że powinniśmy zobaczyć, co nam Słowo Boże mówi. I pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa w związku z tym jest, mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zachować pokój z wszystkimi. Czy to jest biblijna myśl, czy nie? Hebrajczyków 12:4, dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Podoba mi się tutaj to dodane, i do uświęcenia. Bo tak to by może ludzie myśleli, że chodzi o taki sam pokój, o jakim hipisi śpiewali kiedyś. Oni śpiewali o spokoju, nie o pokoju. Im się słowa pomyliły. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, dążcie do pokoju z niektórymi, jak tu jest napisane. Wszyscy oznacza niektórzy. Dobrze mówię, czy nie? Źle. Nareszcie ktoś odważny mówi, że źle mówię. Bo źle mówię. Celowo mówię źle. Zobaczyć chciałem, co powiecie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A w Rzymian Paweł naucza i pisze do Rzymian, jeśli można. Jeśli można. Bo czasem nie można. Ale jeśli można i albo o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ze wszystkimi ludźmi, szalom. Pokój miejcie. A więc, by być człowiekiem pokoju, by być tym, o których Jezus mówi, błogosławieni pokój czyniący, to jak już powiedziałem, musimy najpierw przyjąć pokój od Jezusa. Dlatego powiedziałem, czym ten pokój jest i pokazałem wam, co jest przeciwnością pokoju. Powiedziałem wam, pokój nie jest cyk, cudem, który się zdarza i po prostu przychodzisz i nagle wychodzisz i masz pokój. Ale pokój jest czymś, co Bóg czyni w nas, co my potem utrzymujemy. Dlatego człowieka wierzącego na przykład zachęca się do codziennego czytania Słowa Bożego. Ono ci pozwala zachować pokój. Nie wiem, czy wiecie, codzienna lektura Słowa Bożego, jeżeli człowiek właściwie czyta codziennie Słowo Boże, to ono chroni go nie tylko od herezji, że zacznie niebiblijnie żyć, ale ma również bardziej cudowne działanie. Jest lekarstwem na depresję, jest lekarstwem na strach, jest lekarstwem na niepokój, jest lekarstwem na troski, jest lekarstwem na to, co ten świat mówi jako swoje prawdy. I jeśli nie czytamy Słowa Bożego, a więcej słuchamy wiadomości, to jest źle. Wiecie, ja na przykład ostatnio w ogóle się wiadomościami nie interesuję. Ja sobie włączę w telefonie, przelecę tytuły i już wszystko wiem, możecie mnie przepytać. Nie dlatego, że jestem taki mądry, tylko dlatego, że mniej więcej zobaczyłem, co ten świat ma mi do powiedzenia. Chcę być człowiekiem pokoju. A więc widzę, że pierwsze mam obowiązek zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ten pokój zachować. I po trzecie teraz, trzeci mój punkt. Biblia nas również uczy, że o pokój mamy się wręcz ubiegać. To ma coś z tym, co tutaj mówimy. Powiem w ten sposób, Psalm 34 pięknie to pokazuje. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Takim ma być taki człowiek. Strzeż języka swego od zła. Zwróćcie uwagę, że mówię o tym, że mamy o pokój się ubiegać, mamy o niego zabiegać. Wiecie, co znaczą te słowa, prawda? Na przykład jak się ubiegamy o wizę do jakiegoś kraju, to co robimy? Dzwonimy, piszemy, jeździmy. Jak się ubiegamy o dyplom jakiejś szkoły, to co robimy? Załatwiamy to, staramy się jak najlepiej. Jeśli ubiegamy się o pokój, to chcemy go załatwić, ale nie wiedzielibyśmy, jak to robić. Powiedzielibyśmy, no dobrze, Panie Jezu, mówisz, że pokój mamy od Ciebie, uczysz nas, że o ten pokój się mamy ubiegać, że pokój mamy mieć z ludźmi, jeśli to możliwe, ale czy mógłbyś nam pokazać kilka narzędzi, jak ten pokój zachować? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Komu z Was się nie przydadzą te wersety? Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Wyraźnie napisane, szukaj go, czyli poszukiwać. Wiecie, co znaczy poszukiwać? Poszukiwać to nie patrzeć, co widać, tylko chodzić, żeby zobaczyć. Poszukiwać to znaczy odnaleźć coś, wysiłek jakiś. Każda wojna, prawie każda wojna, zaczyna się od złych słów. Wiecie o tym? Większość wojen, gdzie ludzie giną, zaczęła się od złych słów. Bo najpierw ktoś komuś może coś zrobił, ale gdyby umieli sobie dobre słowo powiedzieć, to może by się dogadali. Większość wojen zaczyna się od złych słów. Czasami jest to cała książka złych słów. W 20 latach człowiek, który nazywał się Adolf Hitler, siedział w więzieniu. Został zamknięty do więzienia za zamieszki, które spowodował w Monachium, próbując wtedy już zdobyć władzę. Kilkukrotnie siedział w więzieniu, ale w więzieniu napisał książkę, którą zatytułował Mein Kampf, czyli Moja wojna. Napisał wszystko, co zrobi i z całym światem chciał się tym podzielić. Jedni to czytali i zamienili tą książkę całe swoje życie oddali za tą książkę. Zamienili Biblię za nią. Od Biblii woleli Mein Kampf. I przyszła wojna, ale zaczęła się od złych słów. Strzeż języka, strzeż swoich warg, odwróć się od zła, czyń dobrze. Jeśli się tego nie odwrócisz, będziesz budował w sobie niepokój. Będziesz budował w sobie niepokój, a mając niepokój zaczynamy walczyć. Kiedy się boimy, zaczynamy walczyć. Niepokój powoduje złe rzeczy zawsze. Miałem kiedyś przyjaciela, który adoptował z domu dziecka dziewczynkę. Wiecie, to było dobre dziecko. Nie mieli z nią takich problemów, o jakich czasami słyszymy w rodzinach, które adoptują. Z różnymi zmaganiami się ci ludzie zmagają. On akurat miał, wiecie, jaki problem? To dziecko cały czas kradło chleb. Ponieważ kiedyś chleba nie miało. I on mówi, ona bez przerwy kradła chleb. Ciągle znajdowali gdzieś ukradziony chleb. Nocą przychodziła do kuchni, brała chleb i chowała go. I ten chleb pleśniał pod łóżkiem, pleśniał u niej w torbie, psuł się gdzieś za szafą. Ona chowała chleb, bo się bała, że przyjdą dni, że go nie będzie. Miała niepokój. Ten niepokój powodował, że chociaż wiedziała, że tego nie wolno robić, to żyjąc w tym niepokoju robiła to, a oni ciągle i ciągle przekonywali ją o swojej miłości. Ich trudną walkę ja wam opowiadam w 3 minutach. Oni 3 lata spędzili, zanim odkryli, że przyszedł dzień, kiedy nareszcie nie ukradła chleba. Nareszcie miała w tej sprawie pełny pokój. Była spokojna. Słowo Boże mówi, żebyśmy również modlili się
o mądrość.
Mówi tak czy nie? Ktoś powie, hej kolego, zmienił ci się temat, miałeś mówić coś o pokoju, a teraz mi tu przeskakuje, że jak motylek z kwiatka na kwiatek o mądrości. Chcę wam coś powiedzieć, nie ma pokoju bez mądrości. Jaki jest najbardziej znany werset o mądrości ze Słowa Bożego? Kto z was pamięta? Jeszcze raz, początkiem co? Jest bojaźń pańska, bojaźń Boża. Widać różne tłumaczenia, czytacie? Ale to cieszę się, że pamiętacie, dokładnie. A teraz coś przeczytamy, czego nas naucza. Biblia mówi nam, że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią, mówi Słowo Boże. Zobaczcie, ile Słowo Boże ma do powiedzenia na temat człowieka pokoju. Człowiek pokoju to ma być tym, Jezus mówi, błogosławieni pokój czyniący. Człowiek pokoju ma być człowiekiem, który zabiega o pokój. Stara się o pokój, ma być człowiekiem Bożej mądrości, ponieważ prawdziwa mądrość, prawdziwe owoce Boże możemy mieć tylko, jeśli są zasiane w pokoju. To jest to, co Bóg nam chce powiedzieć. I teraz przenieśmy się do Kościoła, Kościół, którym jesteśmy tutaj. Popatrzcie na siebie, siedzimy, znamy się wszyscy po imieniu, tak? To jest prawie niemożliwe, żebyśmy się znali tak, jak tu siedzimy. Słuchajcie, to jest niesamowite, kiedy czasami popatrzę, z kim jestem w kościele, z kim się modlę. No bo gdyby nie Jezus, to czy my mieliśmy się prawo spotkać kiedykolwiek? Czy my byśmy się znali, gdyby nie Jezus? Raczej nie myślę, żebym się spotkał z bratem w szkole. Wy tu, ja tam i różnice wieku są. Czy mogliśmy się poznać? Czy mielibyśmy sobie coś bez Jezusa do powiedzenia? A wiecie, jeszcze bardziej to czuję, kiedy na przykład siedzę z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z wierzącymi z Kaukazu, z Afryki. Jakiś czas temu siedzieliśmy wieczorem na ganku w Afryce, patrzyliśmy na zachód słońca. Z sawanny było słychać odgłosy i dokładnie to nam przyszło do głowy. Patrzę na tego brata i mówię, ty, Bóg jest niesamowity. Wiesz, patrzyłem kiedyś na zachód słońca siedząc przed blokiem. U mnie na podwórku nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę siedział w Afryce. A wszystko przez Słowo Boże, przez działanie Jezusa, przez to, co Pan zrobił. Pan zbudował sobie Kościół i chcę wam powiedzieć, pokój jest środowiskiem, w którym Kościół naprawdę spotyka Boga. Dlatego wcześniej powiedziałem, błogosławieni pokój czyniący. Jeśli chcecie być błogosławieni, szczęśliwi, to błogosławieni są pokój co? Przetrzymujący? Nie. Czyniący. Później mówiłem, jak go czynić. Przeczytałem wam z Biblii. Biblia mówi, by się strzec od złego, by uważać na swój język, by myśleć, co robimy, abyśmy wiedzieli, jak pokazywałem wam na mądrość. A mądrość ta wskazywała, że owoc dobry bywa zasiewany właśnie w pokoju, że pokój jest tą siłą, która sprawia, że możemy go siać. Tu chcę się posunąć dalej. W końcu bracia. Bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Zachowujcie pokój, a Bóg będzie z wami. Czyli nie zachowujcie pokoju, a Bóg z wami nie będzie. Popatrzcie, jakie proste jest Słowo Boże. Co wybieramy? Zachowujemy pokój, czy robimy niepokój? Proste pytanie od Ducha Świętego. Hej! Kościele w Gródku, hej, kościele na świecie, przyjaciele, bracia, siostry, Bóg się pyta, chcecie zachowywać pokój, bo ja chcę mieszkać wśród was. Chcę mieszkać z ludźmi pokoju. Pokój oznacza brak niepokoju. Oznacza, że możemy razem toczyć pewną walkę, a jest o co walczyć na tym świecie, zgadza się? W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. No to nam się podoba, nie? To przyjmujemy. Doskonalcie się, też jest dobre. Weźcie sobie napomnienie do serca. A poczekaj, jakie napomnienie? Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój. A po co? A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Chcemy tego? Mamy dość problemów w naszym życiu, które jeżeli Bóg nam nie pomoże, to nigdy nie rozwiążemy. Boga cieszy pokój między braćmi. Wierzycie, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego? Wierzycie, że to jest to, co Bóg chciał powiedzieć, tak? Słowo Boże oznacza, że to jest słowo od Boga, Boże. Jest słowo Boże. I wiecie, co Bóg zrobił, kiedy zobaczył pokój między braćmi? Tak se zaśpiewał, albo tak se pod nosem krzyknął, że aż psalm powstał. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Wierzycie, że ten werset jest zainspirowany Duchem Świętym? Ktoś powie, wiesz, historycznie napisał go tam ktoś w Izraelu. Tak, ale jest zainspirowany Duchem Świętym. Bogu się podobało, że żyjemy w pokoju. Boga cieszy pokój między braćmi. I Kościół jest środowiskiem, wiecie, w którym ma być pokój. Wiecie, mój tata miał szklarnię, w której miał ogórki i pomidory. Większość z was wie, o co chodzi, prawda? Buduje się ze szkła taki domek, w którym potem rosną lepiej ogórki i pomidory. A dlaczego one w nim rosną lepiej niż poza nim? Bo mają ciepło. Kościół się buduje, byśmy wzajemnie wzrastali w pokoju. A teraz pomyślcie, co byście powiedzieli o człowieku, gdybyście zobaczyli, że na przykład kupiłem sobie kawałek ziemi i wybudowałem szklarnię i postanowiłem hodować w niej ogórki i pomidory. To byście powiedzieli, no dobrze, nareszcie się wziąłeś do jakiejś roboty, będzie z ciebie pożytek, a nie tylko gadasz. To wiem, że byście powiedzieli, ale co jeszcze byście powiedzieli? Powiedzielibyście, dobrze, bo tu ci będą lepiej rosły te ogórki i pomidory. Ale co byście zrobili, gdybyście na drugi dzień zobaczyli, że ja moją szklarnię zamówiłem firmę, która mi podłączyła klimatyzację w szklarni, żeby mieć w niej wystarczająco zimno. Powiedzielibyście, wiesz co, moim zdaniem brakuje ci czegoś, co z góry zstępuje, mądrości. No bo żeby w szklarni mieć zimno, to nie trzeba szklarni budować, po prostu mogłeś nic nie robić. Jaki był sens budować szklarnię i wkładać do niej klimatyzację? Jaki jest sens budować wspólnie Kościół i zgromadzenie, budować wspólnotę dzieci Bożych? Jaki jest sens nazywać się bracie, 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 siostro, 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 a wnosić wszystko to, na co świat cierpi tutaj? Jaki jest sens, powiedzcie mi? To jest tak, jakby klimatyzację w szklarni zbudować. Albo to jest tak, jakby ogrzewacz włożyć do lodówki, do zamrażarki. Przychodzisz do mnie do domu, a ja ci pokazuję, widzisz, mam nową zamrażarkę, ale wiesz co, coś denerwuje mnie, musiałem tam ogrzewacz włożyć, bo wszystko zamraża. To byś mi powiedział, usiądź i spokojnie ci coś powiem. Zamrażarka ma zamrażać. Ona po to jest. Kościół jest po to, byśmy się budowali w pokoju. W pokoju, który jest oparty właśnie na miłości. I od tego punktu chcę przejść do najważniejszego punktu dzisiejszego nauczania na temat pokoju. Bo dla Pana Boga jest coś ważniejszego niż nabożeństwa niedzielne. Ja wiem, że my myślimy, wiecie, przyzwyczajeni przez całe lata, że przychodzimy do kościoła tu i że oczywiście ważna jest ewangelizacja, dobroczynność, ale najważniejsze, mówimy, jest nasze niedzielne nabożeństwo. Najważniejsze jest, żeby Kościół się spotkał i się wspólnie pomodlił, pobył przed Bożym obliczem. Powiem tak, najważniejsze jest nabożeństwo. Biblia wcale tak nie mówi. Mało tego, dla Boga jest coś ważniejszego niż nabożeństwa nasze. I jeszcze coś wam więcej powiem. Dla Boga było coś ważniejszego niż ofiary składane w świątyni w Starym Testamencie. Jezus nauczał, że to nie jest wszystko przyjść i złożyć Mu po prostu ofiary w świątyni, czy tak jak my przychodzimy, złożyć Panu Bogu chwałę, cześć, oddać, pomodlić się. Dla Boga jest coś ważniejszego niż nabożeństwo w niedzielę i Pan Bóg mówi do nas o tym tak. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie. Słyszeliście, co przeczytałem w ogóle? To jak tam jest? Iż brat twój ma coś przeciwko tobie, czy ja coś mam przeciwko bratu? To mało, że on ma przeciwko mnie, to mam jeszcze do niego iść? No przecież to się poniżę. To albo to zmienimy, albo będziemy według tego żyć. Musimy się zdecydować. Wiecie, my chrześcijanie nauczyliśmy się to politycznie, my jak politycy. Nie zmieniamy słowa, ale żyjemy inaczej. Politycy też ciągle mówią to samo, co mówili zawsze. Świat w XX wieku doświadczył najstraszniejszych wojen, ale politycy o niczym więcej nie mówili niż o pokoju. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Słuchajcie, Żydowi się wydawało, że nie ma nic bardziej świętego, niż stanąć przed Panem i złożyć Mu swój dar. Tak myślał każdy Żyd, który wtedy słuchał Jezusa. Tak jak dziś każdy chrześcijanin myśli, że nie ma nic wspanialszego, niż przyjść na wspólne spotkanie Kościoła i uwielbać Pana. Bo to jest wspaniałe, amen? To jest dobre. Bóg chce, żebyśmy to robili. Bóg chce, żeby to tu było. Ale Bóg mówi, jest jeszcze coś ważniejszego, co Wam chcę powiedzieć. Musicie być ludźmi pokoju. A więc jeżeli przyszedłeś i widzisz, że z kimś jesteś w stanie wojny, to zrób najpierw to, co do ciebie mówię. Zostaw dar swój. Bo tak naprawdę nabożeństwo czasami to jest dar. Na nabożeństwie dajemy dary fizyczne, takie jak na przykład, nie wiem, możemy pieniądze do skarbonki wrzucić, pieniądze można do koszyka wrzucić, można komuś coś przynieść. W pierwszym kościele, wiecie, ludzie nie przychodzili i tak nie tylko siadali, ale wiecie, skąd się w ogóle wzięło to, że w kościele zwracano uwagę na to, jak ktoś jest ubrany? Nie od tego, że ludzi krytykowano, tylko od tego, że w pierwszym kościele dużo ludzi przychodziło biednych. I podkreślano, żeby zwracać uwagę, jak się kto ubiera, żeby jeśli ktoś się źle ubiera, przynieść mu ubranie. Żeby człowiekowi pomóc, żeby przynieść dar. Czas spotkania kościoła był czasem obdarowywania się. A potem każdy, wiecie, pierwszy kościół, każdy czas, kiedy spędzali razem, to nawet wtedy, wiecie, oni wtedy nie mówili, że trwaliśmy w nabożeństwach, ale trwaliśmy w łamaniu chleba, w wieczerzach, w agapach. Oni się dzielili, wiecie. To nie było po prostu, że przychodzili ludzie tacy jak ja i jeszcze se dojadali. Ale przychodzili ludzie głodni, samotni, zastraszani przez Rzym, terroryzowani przez tyranów, którzy rządzili tamtym czasem. I spotykał się Kościół. I Kościół widział, jak to wygląda i wspierali się i dawali sobie dary, wymieniali sobie pomoc, a potem razem oddawali Bogu chwałę i czcili Go i przynosili Mu dary te duchowe, w ten duchowy sposób czcili, w duchowy sposób jakby obdarowywali Boga swoją miłością. Oto jest chyba najlepiej, jak to mogę powiedzieć. I dlatego Jezus powiedział do ludzi i mówi do nas, jest coś ważniejszego, wiecie, jak Twoje nabożeństwo. Dla mnie ważniejsze od nabożeństwa jest, czy jesteś człowiekiem pokoju. I mamy odsyłkę do pierwszych rzeczy, co mówiłem. Pamiętacie, mówiłem o tym, co mówi nasz język? Czy nie jesteśmy ludźmi, którzy tworzą wojny? Bo w życiu może się tak zdarzyć, że to, co robię, będzie wyglądało bardzo sprawiedliwie, ale doprowadzi do nienawiści między braćmi. Czy myślimy, że to jest to, co Duch Święty chce od nas? Choćby nie wiem, w jak sprawiedliwej sprawie byśmy działali, jeśli przez nas człowiek zaczyna nienawidzić człowieka, to sami powiedzcie, ile to jest warte. Czasami się pytamy, dlaczego na przykład plotkarstwo jest złośliwe. Właśnie dlatego plotkarstwo jest złośliwe, bo czasami, kiedy ktoś przychodził do mnie i mówił mi coś na drugiego człowieka, mi go trudniej było kochać, a wam? No bo jak mi powiedział, co on na mnie powiedział, to jakoś trudno mi było się do tego. I uczę się dzisiaj, że mam być człowiekiem pokoju. I dlatego, gdybym wiedział, że brat mój ma coś przeciwko mnie, już nie tylko ja przeciw bratu, ale nawet brat przeciwko mnie. I to doprowadziło do nowego rodzaju ludzi w czasach Rzymu i Rzymianie tego nie rozumieli. Jak można iść przeprosić kogoś, kto mnie zaczepił? No bo już to, że przepraszam ja, jeśli komuś coś zrobiłem, byli w stanie pojąć. Ale Bóg mówi nie tylko, jeśli brat mój, jeśli ja mam coś przeciwko bratu, ale nawet wtedy, jeśli czuję, że jest ktoś na sali, kto ma coś przeciwko mnie, zanim będziesz przyjmował wieczerzę pańską, zanim będziesz podnosił ręce, jeśli podnosisz ręce w czasie modlitwy, zanim będziesz śpiewał Panu, jeśli śpiewasz Panu, zanim się będziesz modlił, jeśli się modlisz, to Bóg mówi, poczekaj, czy jest jakiś brat, który ma coś przeciw tobie? Ty powiesz, nie wiem. To Bóg mówi, mam plan dla twojego życia, który sprawi, że będziesz człowiekiem pokoju. Plan, który zmieni wasz kościół w niesamowite miejsce. Ludzie będą wam zazdrościć tego miejsca i tłumy do niego przyjdą, ponieważ takiego drugiego miejsca nie ma nigdzie, dopiero gdzie jest następny kościół. Wiesz, co zrób? Jeśli jest na sali brat albo siostra, który nie ty masz coś do niego, ale nawet wiesz, że on ma coś do ciebie, to idź do niego, na przykład tak jak ja do brata. Brat jest tylko przykładem. Podejdź i powiedz, bracie, słyszałem, że coś przeciw mnie masz. Podobno cię zasmuciłem. Wybacz, jeśli to zrobiłem. Wiecie, o czym mówię? Ale ten brat nic nie zrobił, żebyście nie myśleli, to jest tylko przykład. Podchodzimy do kogoś i wnosimy pokój. I nawet gdyby brat coś zrobił, to już by się lepiej między nami zrobił. Albo ja bym coś bratu zrobił, prawda? Bóg, Duch Święty wniósł pokój między nas. Dlatego, że zło kocha ciemność. A sprawiedliwość rośnie, kiedy świeci światło. Ale nie słoneczne, ale Boże. Ludzie umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ale Bóg mówi, ja zaświecam światło. Jak ja zaświecę światło, wszystko będzie widać. A więc tu widać naszą inicjatywę. Bóg nie pisze, że ja mam coś przeciwko bratu, ale nawet gdyby jakiś brat miał coś, jeśli mnie dziś słyszycie, jeśli Duch Święty dotyka waszych serc, jeżeli macie pragnienie, aby nasz zbór stawał się lepszym i bardziej Bożym miejscem, zapiszcie to sobie w Biblii i pamiętajcie to, podkreślcie te wersety. I od tej pory, kiedy będziecie czuć, że komuś żeście coś zrobili, idźcie do Niego. Ja to robię. Niektórzy z was wiedzą o tym, że to robię, bo u was byłem. Ja to robię, ja to stosuję. Czasami przychodzę do człowieka i mówię, słuchaj, a on się śmieje. Mówi, nawet ja nie wiedziałem, że ci coś zrobiłem. Ale wiecie co, w ten sposób ucinam plotki. Ucinam pewne myślenie. Zdarzało mi się przyjść do człowieka i powiedzieć do niego, słuchaj, no słyszałem, że cię zraniłem. A on, ty, mnie? I wtedy jest spokój, ja nie muszę myśleć, a tak to nie wiadomo, co bym myślał. Bóg nie doradza, abym powiedział, to jest jego sprawa, jak coś ma do mnie. Bóg mówi, wiesz co, to jest twój brat. Idź. Wtedy nigdy ci nie będę musiał zadać tego pytania, które zadałem Kainowi. Gdzie jest twój brat? Pamiętacie, mówiłem wam o 5 pytaniach, które kiedyś Pan Bóg nam objawił, kiedy wyjechaliśmy z przyjaciółmi się modlić. I drugie z nich brzmiało, gdzie jest twój brat? Gdzie są ludzie, którzy spotykali mnie w życiu? Wiecie, tak łatwo się usprawiedliwić, że ja im przecież nic nie zrobiłem. To oni mi zrobili. Ale Bóg nie mówi, że to oni mają do mnie przyjść. Bóg mówi, wiesz co? Masz coś przeciwko? Idź. Ja wam powiem, stosuję to, ale przyznam się wam do czegoś. Ciągle są ludzie, do których boję się iść. Wiem, że muszę to zrobić. Ale są ludzie, trochę się pocieszam tym, że są tak daleko, że jakby mnie to trochę usprawiedliwia. Ale czuję, że jeśli kiedyś się tam znajdę, to powinienem do nich pójść. Miałem ciekawą sytuację. Wiele razy przez to, że byłem posłuszny Słowu Bożemu i Bóg mógł wtedy lepiej działać, Bóg mógł wtedy lepiej wykorzystać to, co robimy. Wiecie, także nawet wobec grzechu naszego brata Bóg doradza nam inicjatywę pokojową. Jest jeszcze jeden werset, który wam przeczytam, powoli zbliżając się do końca dzisiejszej lekcji Słowa Bożego. Mateusza 18:15, znacie go. A jeśli by zgrzeszył brat twój, to idźcie do niego ze starszostwem i nie wiem, zastrzelcie albo wygońcie ze wsi. Tak jest napisane? Nie. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Wiecie, ten werset jest przede wszystkim niezrozumiały. Pierwszy powód to z powodu swojego tłumaczenia. Przeczytam wam go tak, jak powinien być napisany. I jeśli sprawdzicie w innych tłumaczeniach, to tak jest napisany. Tu jest troszkę, gubimy się w tłumaczeniu. My czytamy, jest napisane tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go. I tak jest napisane. Ale powinno być i dokładniej byłoby. A jeśli by zgrzeszył brat twój przeciwko tobie, idź upomnij go. Tutaj tego nie widzimy w tym. Ale tu chodzi o zgrzeszenie przeciwko tobie. Bo gdybym miał każdego brata, jakiego znam w kościele, napomnieć, który zgrzeszył, to nie mógłbym być posłuszny temu wersetowi. Oczywiście mamy ze sobą rozmawiać, budować się, napominać, jeśli to możliwe, ale tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o przywrócenie pokoju. Jeżeli ten człowiek nie posłucha ciebie samego, to znowu Pan Jezus nie mówi i nie naucza. No jak ciebie nie posłuchał, a przecież ty masz rację, to się go pozbądź. Nie. To mówi wtedy weź jeszcze jednego człowieka. Jeśli nie posłucha was, to jeszcze wiecie co, zrób, weźcie zbór. Jeśli nie posłucha zboru, wtedy go traktujcie jak grzesznika i celnika. Jak traktujemy grzeszników i celników? Co robimy? Strzelamy do nich, plujemy czy głosimy Ewangelię? Prawda? Czasami mówimy, będziemy go traktować jak grzesznika i celnika. To znaczy jak? I wtedy sobie przypomnę, przecież Bóg nie traktował celników źle. Bóg ich traktował dobrze. To znaczy, będziemy dla nich świadectwem. Będziemy im mówić, co zrobił dla nas Jezus. Będziemy ich kochać jeszcze bardziej i mocniej niż kiedykolwiek i będzie naszym celem, żeby ich zdobyć dla Jezusa. To znaczy traktować kogoś jak grzesznika i celnika. A ja znam takie miejsca, gdzie się naucza, że po prostu, wiecie, ani się nie dotykaj takiego, nawet do niemów, na drugą stronę ulicy przejdź. Ja nigdy nie widziałem, żeby Jezus przechodził na drugą stronę ulicy z powodu prostytutki, celnika, kogoś, komu się w życiu poplątało, kogoś, kto popełnił błędy, a większość naszych problemów wynika z naszych błędów, słabości, problemów. Dla świata to jest nienormalne, ale wiecie co? To grzech oddziela nas od Boga, a Pan chce wołać zgubionego, żeby go grzech nie oddzielał. I dlatego, kiedy grzech oddziela człowieka od Boga, Bóg mówi, idź do Niego, może Ci się uda sprawić, że nie będzie oddzielony. I zobaczcie, znowu Pan Bóg pierwszy wyciąga rękę. Bo to jest prawda, że grzech oddziela od Boga, zgadzacie się? Ale gdyby nam Bóg napisał, że do człowieka, który zgrzeszy, nie mamy pójść w ogóle i nic nie możemy z nim zrobić, to jeśli grzech go oddzieli od Boga, to znaczy, że Bóg już nie ma żadnej możliwości do niego przyjść. Już dla niego nie ma szans. Ale Bóg mówi, nie, jest zawsze szansa. Jest czas łaski. Jeśli zgrzeszy twój brat przeciw tobie, idź do niego. Idź w imieniu Jezusa, idź w moim imieniu. Ja idę pierwszy. Ja jestem Jezus, ja jestem Książę Pokoju. Wyciągam rękę i chcę temu grzesznikowi powiedzieć, wracaj przyjacielu. Synu, wracaj do domu. Starczy tułać się. Starczy jeść ze świniami. Starczy. Bóg jest Bogiem, który przywraca. Grzech oddziela od Boga, ale Bóg pociąga. Jeśli nie posłucha, wtedy to jest Jego decyzja. Także mamy być tymi, którzy to robią, poszukiwaczami pokoju. Słowo Boże nas zachęca, byśmy poszukiwaczami pokoju byli. Jest taki piękny werset. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Kto z was jest kierowcą, to wie, jakie to jest trudne, nie? Albo kto z was pracuje z ludźmi. Błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście. Wyobraźcie to sobie za kierownicą zastosować. To nie jest takie proste. Alicja, nie patrz tak na mnie, ona wie, jak ja kieruję samochodem, nie? Czasami jak mi ktoś zajedzie, to sobie myślę, Boże, co za, jakbym wyszedł, a potem sobie myślę, moment, to może jest przyszły członek mojego zboru. I lepiej mi się robi. Wiecie, o czym mówię, nie? Bóg mówi, nie oddawajcie ze zła zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie. Co macie odpowiadać? Życzę ci szczęścia, bo to znaczy błogosławić kogoś. Wiecie, czasami my mówimy do ludzi ze świata takim językiem, że oni nas nie rozumią. Człowiekowi ze świata nie możecie powiedzieć błogosławię cię, bo on myśli, że jesteś księdzem. Ale człowiekowi ze świata musisz powiedzieć życzę ci szczęścia. Czyli czasami my mówimy do ludzi ze świata językiem, który oni nie rozumią. Wyobraźcie sobie, jakbym zaczął do was teraz mówić po szwedzku na przykład. I dziwiłbym się, jacy dziwny zbór, nie rozumią szwedzkiego. A my podchodzimy czasem do człowieka ze świata i mówimy do niego... Zostałeś obmyty w krwi baranka. Bóg zmienił twoje serce kamienne na mięsiste. A on patrzy i mówi, co? On nie rozumie, o czym my do niego mówimy. Bo my rozumiemy, którzy czytamy Słowo Boże. Ale podejdźcie do takiego pierwszego z uliczy człowieka i powiedzcie mu, że Bóg go chce umyć w krwi baranka. On widzi wszystko, tylko nie to, co do niego mówicie. I Bóg mówi, błogosławcie, życzcie szczęścia. Wiecie dlaczego? Gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Chwała Bogu, to jest dla mnie odkrycie. Jakbym odziedziczył 100 milionów, to bym był człowiekiem, który się dzieli, bo odziedziczył co? 100 milionów. Ale że odziedziczyłem błogosławieństwo Ojca, to mogę się z wszystkimi dzielić błogosławieństwem Ojca. Wiecie co, ja po dzisiejszym wieczorze będę lepszym człowiekiem, a wy? Tak o milimetr, może wy nie zauważycie, ale Pan Bóg zauważy. Coś się znowu uczę, bo gniew przeszkadza w owocowaniu pokojem. Gniew powoduje, że nie... Gniew jest jak podgrzewacz w zamrażalce albo jak klimatyzacja w szklarni. Gniew sieje chwasty. Owoc zwany pokojem rośnie w pewnych warunkach. Przy powieści 29-22 mówią nam, że człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę. Zwadę, czyli spór, czyli wojnę. Strony tworzą konflikt. Konflikt prowadzi do wojny. Wzbudzanie gniewu nie jest błogosławieństwem. Kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnię, mówi przypowieści 30, 33 werset. Tylko naśladowanie Jezusa przynosi pokój. I już kończąc, bo za dużo dziś do was gadam, powiem wam, co Pan Bóg ma jeszcze do powiedzenia do was. Pan Bóg mówi do was tak. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. To jest to, w czym mamy chodzić ubrani. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Wiecie, co tu jest napisane? Tu jest napisane, że Mirek Kulec jest tak trudnym człowiekiem, że go musicie znosić. Musicie mnie znosić. A ja muszę znosić was, kiedy mamy problemy. I robimy to, mamy z miłością robić. Mamy siebie znosić. Ja się staram być lepszy, ale wiem, że czasami jestem trudny. Wy się staracie być lepsi, ale czasami, ja teraz tego nie mówię, mówię, co mi wasza żona powiedziała albo mąż, bywacie trudni. Tak? Wiecie, o co mi chodzi. Bywacie trudni, bywamy trudni, a Bóg mówi, w co się mamy ubrać. W dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, i nagle taki ten dwukropek jest, no właśnie, brat zna Słowo Boże. Bóg mówi, jeśli kto ma powód, ma ktoś z was powód do skargi? Pan Bóg mówi, co zrobić. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A my wtedy przerywamy Panu Bogu, moment, ty nie wiesz, co mi zrobili. Panie Jezu, ale mnie naprawdę obrażono. Panie Jezu, ale mnie naprawdę skrzywdzono. Panie Jezu, ale mi naprawdę zrobiono krzywdę. A czy krzyż był naprawdę, czy nie był naprawdę? Czy jego naprawdę osądzono? Czy jego naprawdę ubiczowano? Czy jego naprawdę przybito gwoździami? Czy on naprawdę nasze winy nosił na sobie? Naprawdę to się stało. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Czy to nie jest słowo dla szkółki? Tak? To było słowo dla szkółki w tym roku, czy nie, Renia? W miłość, która jest spójnią doskonałości. Pamiętam z Nowego Roku. Spójnia doskonałości. Wiecie, co jest spójnia? Coś, co spaja. Miłość spaja doskonałość. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. W sercu moim ma rządzić co? Pokój Chrystusowy, Boży, do którego jestem co? Powołany. Słyszycie, przyjaciele? Mamy napisane, do czego jesteśmy powołani w jednym ciele, czyli w Kościele. A bądźcie wdzięczni. Oto charakter Jezusa, księcia pokoju. Słuchajcie, przepięknie Bóg nam to pokazuje. To jest charakter Pana Jezusa. To są rządy Jezusa, księcia pokoju. Jego pokój jest tak wspaniały, że wiecie, co się stanie? Kiedy już zapanuje Jego pokój, to nie będzie wszystkich efektów niepokoju i grzechu, nieczystości. Pamiętacie, czym było Królestwo Boże? Było sprawiedliwością, tak? Było pokojem i było radością. A więc kiedy zapanuje pełna sprawiedliwość, to śmierci nie będzie, ani smutku, ani narzekania. Wszystkie łzy zostaną otarte. Wierzycie w to? A wiecie, co jeszcze się stanie, kiedy zapanuje pełny pokój? Kto ma wielką paszczę z wielkimi zębami? Wiecie kto? I mieszka w lesie. Wilk i baranek paść będą razem się. A kto ma wielką grzywę i zęby? Lew będzie jadał słomę jak wół. A na kogo trzeba uważać, jak na niektórych braci, żeby nie nadepnąć mu na odcisk albo w ogóle na niego? Na węża. A wąż, jest napisane, będzie się żywił prochem. I zła czynić nie będą sobie już na mej świętej górze, mówi Jahwe. Wielki baranek się będzie pas, pomyślcie. Lew będzie jadał słomę jak wół. Wąż będzie się karmił prochem, a zła czynić nie będą sobie już, mówi Pan, na mojej świętej górze. Zapanuje pełny pokój. Pokój, pokój, pełna równowaga. Nikt nikogo już nie będzie musiał ugryźć. Zacznijmy od naszego zboru, co wy na to? Kiedyś trzeba zacząć. My możemy zacząć od dziś. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi, Powiedzmy, Panie, dziękuję Ci, że mi dajesz narzędzia. Dajesz mi siłę być człowiekiem pokoju. Dajesz mi siłę być człowiekiem, który może się zmieniać. Panie, wywyższamy Twoje imię. Dziękujemy Tobie, że dajesz nam Twoje słowo, które jest pochodnią naszym nogom, Panie. Jest światłością dla naszych kroków. Jest oświetleniem, Panie, na tych krętych labiryntach, na tym świecie, który nigdy nie wie, kiedy wpadnie w przepaść nienawiści, kiedy wpadnie w kolejną wojnę. Panie, modlimy się o pokój. Panie, chcemy się modlić o pokój na świecie. Chcemy się modlić o pokój dla Jerozolimy, chcemy się modlić o pokój dla Izraela i o wiele innych miejsc, ale dzisiaj się modlimy przede wszystkim o pokój w nas, w naszym zborze, w naszym działaniu, w naszym myśleniu, o pełny pokój i działanie Ducha Świętego w moim, w Twoim życiu, w brata, w siostry życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że mogę dziś być tu z braćmi i siostrami, że mogę do nich mówić, że mogę z nimi tutaj stać, że mogę błogosławić. Panie, prosimy Ciebie, włóż to słowo w nas i daj owoc. Ucz nas być czynicielami pokoju. Proszę Cię, Panie, o mądrość, abyś dał nam mądrość każdemu z nas, by nasze słowa nie czyniły ran, aby nasze słowa nie czyniły bólu, aby nasze słowa nie nabijały ludziom siniaków i nie raniły ich serca. Proszę Cię, daj nam słowa jak lekarstwo, Twoje słowa. Panie, tak często, kiedy ja mówiłem, to ktoś się czuł gorzej. Kiedy Ty mówiłeś, to chorzy stawali się zdrowi. Panie, chcemy mówić tak jak Ty, aby ci, co się źle mają, stawali się zdrowi. Wywyższamy Twoje imię. Błogosławię zbór w Gródku i to zgromadzenie w imieniu Jezusa, Twoim pokojem. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.